Chciałbym kontynuować temat dotyczący powołania, obdarowania. Pamiętacie, mówiliśmy o tym człowieku, który zakopał swój talent. Mówiliśmy ostatnio, dlaczego on to zrobił. Między innymi ktoś się wymawiał, że nie umie mówić. Między innymi ktoś mówił, że się boi. Ktoś uważał, że to jest zbyt mała służba dla niego i on się tego nie podejmie. Z różnych powodów. Ambicji, pychy, zazdrości, zwykłego strachu. Ludzie Boży zakopują swoje talenty. Ale kiedy uświadomisz sobie, że Bóg, który ciebie powołuje, który ciebie zbawił, który ciebie powołuje, który ciebie obdarował, że przede wszystkim Jemu służysz, słuchajcie, Jemu służysz, to naprawdę uwalnia nas od patrzenia na innych, spodziewania i oczekiwania na cokolwiek od innych, chociaż dobrą rzeczą jest, kiedy jedni drugich wspieramy, zachęcamy i błogosławimy. Ale jeśli nawet tego nie ma, z tego faktu, że Pan ciebie powołał, Pan ciebie obdarował i kiedyś ty i ja osobiście przed Panem będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia i służby, co zrobiliśmy z tym obdarowaniem, to powinno nas wyzwolić do tego, aby Jemu służyć najlepiej, jak potrafimy. Moi drodzy, Bóg w różnoraki sposób przemawia do człowieka. I słyszeliśmy niedawno, chyba brat Marcin czytał z listu do Hebrajczyków, wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg do nas przez proroków. Bóg ma tak różne sposoby, żeby tobie i mnie powiedzieć, czego od ciebie, ode mnie oczekuje. Mieć tą świadomość, że możesz służyć największemu albo najpotężniejszemu Bogu. Nie ma nikogo innego ponad Nim. Najwyższy autorytet, najwyższa władza. I On ciebie osobiście wezwał po imieniu, abyś Go naśladował i żebyś też Jemu usługiwał i służył. Nie ma większego wyróżnienia. Diabeł czasami to, co robi, to pomniejsza usługiwanie w Kościele, pomniejsza wszelkiego rodzaju usługiwanie. Przychodzi do kaznodziei i mówi, to, co robisz, nie ma wielkiego znaczenia i wpływu. Popatrz, ludzie tak mało słuchają tego, co mówisz. Kiedy przychodzi do ciebie, coś zrobisz, diabeł ci szepcze, to jest właściwie takie nic. Ale pamiętajmy, tak nauczał Pan Jezus, że nawet kubek zimnej wody podany w Jego imieniu ze względu na służbę kogoś przed Jego obliczem nie będzie zapomniany. Więcej. Jeżeli usługujesz prorokowi, jeśli usługujesz usługującemu, to będzie ci poczytana nagroda, którą otrzymuje prorok i usługujący. Tak nauczał Jezus. Bo otrzymacie nagrodę proroka, mówi. Jeżeli kogoś uhonorujecie jako proroka. A więc, moi kochani, jeżeli honorujemy usługujących, jeżeli honorujemy siebie nawzajem, jako Boże dzieci, będziemy sami uhonorowani przez Pana. Tak więc, ktoś, jeśli zakopuje swój talent, może się obraził, może się poirytował, może się zdenerwował. Nie masz prawa się irytować, denerwować i obrażać. Masz mieć właściwego ducha i właściwą postawę przed Panem. Ale jesteśmy takim glinianym naczyniem, które ma jeszcze wiele, wiecie, takich niefajnych domieszek. I Bóg nad nami pracuje. I, moi drodzy, to jest taką zasadą objawioną w Bożym Słowie. Kiedy Bóg nas powołuje, pierwsze nas zbawia, to już jest dobrze. Kiedy ciebie zbawia, to znaczy, że wkłada ziarno powołania w momencie twojego i mojego zbawienia. Jest włożone ziarno Bożego powołania dla twojego życia. Kiedy cię powołuje, kiedy czyni to, że zaczyna mówić do ciebie, to znaczy, że rodzi się służba. Ona się dopiero rodzi. Ona jeszcze nie jest ukształtowana. W momencie powołania, kiedy Pan posyła słowo, możesz mieć wtedy 15 lat, 16 lat, możesz mieć wtedy 8 lat. i Bóg do ciebie przemawia, daje ci wizję, daje ci sen, daje ci słowo prorocze, to znaczy, że rodzi się służba. A to jest dopiero tak jak takie niemowlę, coś jeszcze nieukształtowanego do końca. Nie wiesz, jak to się stanie, kiedy to się stanie, jak do tego dojdzie, że właśnie będziesz mógł wejść w to zadanie, w tą służbę, którą Bóg ma dla ciebie. Ale tak jak ziarno służby jest potrzebne, tak to te narodziny służby, ta komunikacja ze strony Boga jest niezwykle ważna. I często niektórzy robią taki ogromny błąd, albo wpadają w taką pułapkę, że kiedy Bóg coś im komunikuje i mówi, do czego ich powołuje, co chciałby, żeby oni czynili, oni myślą, że teraz wstaną z kolan, wyjdą sprzed oblicza Bożego, otworzą drzwi i to jest moment rozpoczęcia służby. Nic bardziej mylącego. To są dopiero narodziny. Teraz musisz słuchać. Teraz musisz poddać się pod Bożą rękę, pozwolić Jemu, aby On z tej gliny, którą jesteśmy, aby ulepił naczynie, jakie chce, aby ta służba była wykonana. I nazywamy to procesem przygotowania. I w tym procesie przygotowania będziemy i jesteśmy poddani różnorakim rodzajom testów. Po co? Aby Bóg oczyścił z nas wszelką zużelinę. Aby Bóg oczyścił z nas nasz egoizm, naszą zarozumiałość, nasze zaufanie do samych siebie, spoleganie na sobie. Bóg chce to wszystko nam pokazać, kim jesteśmy, oczyścić nas z tego, abyśmy mogli całkowicie polegać na żywym Bogu. Bo kiedy na Nim polegamy, będziemy mogli wejść w posługiwanie i będziemy mogli być użytecznym przez Niego. Będzie nas używał tak, jak On chce. Nie jest to fajny czas. Z reguły nie lubimy się radować wbrew temu, co pisze Jakub. Radujcie się, gdy przez rozmaite próby przechodzicie. My czekamy, kiedy próba się skończy, żeby zakrzyknąć halleluja, ale wejść w ogień, wejść w próbę. Nikt z nas tego nie lubi. Ale słuchajcie, dlatego, że Bóg jest święty, nie może służby prowadzić człowiek, który nie jest przygotowany, bo przy najbliższym ataku sił ciemności rozsypie się w proch. Upadnie. Diabeł go zwiedzie, diabeł go powali i on nie będzie silny. Wiecie, po co żołnierze ćwiczą, przygotowują się i nikt od razu na front nie jest kierowany. Oni muszą ćwiczyć kondycję fizyczną, psychiczną, oni muszą się szkolić, jak operować bronią. To jest czas przygotowania i nie wolno nam tego czasu lekceważyć. Bóg uczy nas prostej wiary, zaufania. I wydaje się, że w tym momencie, kiedy masz cudowne sny, wizje odnośnie służby i pracy, będzie naprawdę super. Tak myślał Józef. To jest ciekawe, tak myślałem. Józef został powołany, kiedy miał 16 lat. Dawid został namaszczony na króla, kiedy miał też około 16 lat. Już nie chcę powiedzieć, że się nawróciłem, kiedy miałem 16 lat. Ale co chcę zaznaczyć? Dla Boga nie ma znaczenia wiek. On powołuje 80-latków, droga siostro. Albo inaczej, też może ich utwierdzać w tym, co już robią. Albo jeżeli ich zbawia w tym wieku, to ich powołuje do służby. Prawda? Ale też Bóg do nas mówi, kiedy jesteśmy bardzo młodzi. Jakże bardzo ważny to jest czas, abyśmy tego nie zlekceważyli. Bóg ma plan dla życia każdego z nas, Bóg ma zadanie dla każdego z nas i możemy wejść w to, ale musimy pozwolić Bogu, aby nas przygotował. Nie było lepszej szkoły biblijnej, jak szkoła Jezusa Chrystusa dla 12 apostołów. Prawda? Nie było lepszej szkoły biblijnej. Sam mistrz, sam Pan przez 3 lata pozwolił im być blisko siebie, pozwolił im przebywać blisko siebie. Oni to samo jedli, w tym samym miejscu spali, oni razem rozmawiali, oni razem się modlili, razem służyli. Nie było lepszej szkoły. I On ich wysyłał później, po jakimś czasie, aby szli i dokonywali tych samych rzeczy, dał im autorytet i władzę, aby dokonywali tych samych rzeczy, które On czynił. Ale ciągle jeszcze nie byli ukształtowani. Minęło 3 lata. I moi drodzy, Jezus ciągle miał problem z niektórymi. Jeden w ogóle został zwiedziony. On myślał, że te 3 lata to są takie 3 lata fajne z Jezusem. On tutaj może błyszczeć, prawda, tu się dzieją wielkie rzeczy, tłumy ludzi, a po trochu tak podkradał coś z kasy. Wiecie, że Jezus był utrzymywany, wspierany przez, Biblia mówi też, bogate wdowy, które dawały środki finansowe, aby oni mogli tą misję wykonywać, tą służbę wykonywać. Jezus i apostołowie. A ten był skarbnikiem i Biblia mówi, sprzeniewierzał, zabierał sobie, dla własnych celów coś sobie zabierał z tego. Przez 3 lata był samym mistrzem, był w Bożej obecności i on niczego się nie nauczył. Minęły 3 lata i zamiast być uwolniony do służby, diabeł zniszczył jego życie. Dlaczego? Bo miał miejsce w jego sercu. Miał miejsce. Od dawna już tam sobie zdobywał przyczółki. I to miejsce było poszerzane, poszerzane. I w pewnym momencie jest napisane, i wszedł w niego diabeł. Ale był inny uczeń. Ten uczeń zawsze był pierwszy do mówienia. On zawsze wyrywał się przed szereg. I on taki był zadowolony z tego, jakim to on dobrym sługą jest. Panie, choćby wszyscy Cię zostawili, ale ja Ciebie nie zostawię. A Pan mówi do niego, Szymonie, Ty nie wiesz, diabeł prosił, żeby was przesiać jak pszenicę i Ty nie wiesz, że kur nie zapieje 2-krotnie, a 3 razy się mnie zaprzesz. Ja. Wiecie, co to było? Przez 3 lata Pan pracował także nad sercem Piotra i przez 3 lata nie udało się Panu usunąć, uświadomić Piotrowi, że on jest zadufany w sobie, że on polega na sobie, a nie na swoim mistrzu. I Pan powiedział, ja muszę pozwolić na przesianie. Ja muszę pozwolić diabłu, aby wziął życie Piotra w taki sposób, potraktował go, żeby on zobaczył swoje serce. Prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. I moi drodzy, Piotr, nawet nie wiedząc, w ciągu najbliższej doby został wrzucony do Bożego przetaku na sito, aby został potrząśnięty całe jego życie. I nagle widzi te ogromne plewy. On stoi przed ludźmi, przed tą służącą i zaklina się. Ja go nie znam. 3 lata chodził z nim. Miał wielkie powołanie, miał wielkie namaszczenie. Widział, jak ludzie byli uzdrawiani przez jego usługiwanie, jak demony musiały ustępować, kiedy nakazywał, aby wychodziły z opętanych ludzi. A tutaj stoi przed jakąś dziewczynką i on zarzeka się, że nie zna Jezusa. Bóg pozwolił go przesiąść. A więc jest to czas przygotowania. Będziemy testowani, będziemy doświadczani. Bóg chce wiedzieć, Bóg chce wykształtować w nas determinację, wierność, pokorę, miłość do Boga i do ludzi bez względu na sytuację. Bóg chce, żebyśmy byli odporni na różnego rodzaju rzeczy, aby przy najbliższej okazji diabeł nas nie powalił, pokuszenie nas nie powaliło. Wiecie, później, kiedy zobaczył Pana twarzą w twarz, Biblia mówi, poszedł i gorzko zapłakał. Dawid Wilkerson mówi, że w sercu Piotra była miłość do Jezusa, pomimo wszystko. I ta miłość pozwoliła mu przetrwać. W sercu Judasza nie było miłości do Jezusa. Może tam nawet nigdy nie było miłości do Jezusa. Tam była miłość do pieniędzy, tam była miłość do różnych złych rzeczy, ale nie do Jezusa. I diabeł go zmiótł. Oto Bóg pozwala ciebie i mnie wstawić do pieca, a czasami pozwala, aby diabeł natarł na nasze życie, abyśmy zobaczyli, aby Bóg mógł się pozbyć tej ostatniej może rzeczy, która przeszkadza, abyśmy weszli w służbę. U Piotra to była pycha. To była zarozumiałość. Mówi, Panie, ale ja nigdy. Wszyscy inni tak. już ocenił innych, na innych już wydał wyrok, ale ja nie. A Pan mówi, zobaczymy. Piotrze, nie znasz siebie. Ja wiem, co jest w Twoim sercu. Pan bada serce człowieka i Pan wie, co jest w naszym sercu. Dlatego nie wolno nam nigdy lekceważyć tego czasu, gdzie Bóg będzie nas testował, będzie kształtował nasz charakter. Tak było z Józefem, tak było z Dawidem, tak było z Mojżeszem, tak było z apostołem Pawłem, tak jest z każdym człowiekiem, którego Bóg chce użyć w swoim kościele, w swoim królestwie. Biskup. I mamy całą listę kwalifikacji. Ma być nienaganny, mąż jednej żony, przyzwoity, niezadzierzysty, niekłótliwy, niemiłujący pieniądze, niechciwy na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy, 17 bodajże kwalifikacji, jak jest dużo więcej. Także w innych fragmentach Bożego Słowa. Zawsze, kiedy Słowo Boże mówi, że ktoś ma być wybrany, wybierz ludzi godnych zaufania, pełnych ducha, ludzi mądrych, ludzi roztropnych. Dlaczego? Bo służba jest najwyższej wagi. Bo ryzyko jest ogromne. A więc to muszą być ludzie doświadczeni, przepaleni przez w Bożym piecu, tak jak Mojżesz, tak jak Józef, tak jak apostoł Paweł, wszyscy przeszli przez ten proces. Poddali się temu procesowi i na końcu mogli powiedzieć, albo inaczej, na końcu Pan Bóg mógł powiedzieć, otworzył drzwi i mówi, a teraz zaczynamy. Czy to znaczy, że później w tej służbie będzie już łatwo? Nie. Ale to znaczy, że oni będą odporni. Będą mieli ten coś z tego charakteru Chrystusa, aby móc wykonywać Boże zadanie i Bożą służbę. I dopiero później, właśnie po tym okresie przygotowania, jest dojrzałość i służba. I Bóg ma to dla każdego z nas. I nie zrobił wyjątku wobec swoich apostołów i nie robi wyjątku wobec kogokolwiek. Każdego z nas przez ten proces przeprowadza. A później możemy zacząć usługiwać. Zadajemy sobie pytanie, przynajmniej ja sobie zadawałem wiele, wiele lat temu, jak to Bóg człowieka powołuje? Byłoby super, gdyby Bóg powoływał tak, no tak jak Samuela na przykład. Prawda? No, on był dzieckiem, był powołany. Nie miał wtedy 16 lat, sądzę. Dziecię Samuel spało przy skrzyni przymierza. Prawda? Dziecię. I nagle słyszy głos: Samuelu, Samuelu. I zrywa się i biegnie do Helego. Wołałeś mnie? Mówi, nie. Idź, połóż się i śpi. I znowu za jakiś czas słyszy: Samuelu, Samuelu. I znowu wstaje i biegnie. Wołałeś mnie? Nie. Słyszał wyraźnie na swoje uszy Boga, który go wzywał. To było Boże powołanie dla Samuela. To jeszcze było dziecko. Ale zwróćcie uwagę, że to dziecko, Samuel, a później już młodzieniec Samuel, przeszedł przez ogromną próbę wiary, ogromny test. Nie wiem, czy ktoś przeszedł przez tak drastyczny test jak Samuel. Dlatego, że w tym miejscu chwały Bożej, uwielbiania Boga, widział zepsucie. Nie może chyba nic być tragiczniejszego. Prawda? W tym miejscu wszystko powinno być najlepsze. Tam powinna być w pełni oddawana służba Bogu, z miłości do Boga, z miłości do ludzi, żadnego zgorszenia i tak dalej. A on na swoje oczy mógł widzieć, jak postępują synowie Helego. Jak okradają Boga z ofiar. Jak biorą coś wbrew zakonowi dla siebie. Moi drodzy, ktoś nazwał ten test, który przechodził Samuel, testem charakteru. Nie poddał się zepsuciu, ale patrzył na swojego Boga. Niesamowite dziecko, niesamowity młody człowiek, który właściwie powinien zrobić jedno. Ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego, jeżeli tak to wygląda. Wielu z nas może by powiedziało, jeżeli tak to wygląda Kościół, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Ale tak nie wygląda Kościół. Pan jest święty. Kościół jest święty. W Kościele są dobre i złe rzeczy. Pan będzie sądził wszystkich. Wszystkich. Dlatego dobrą rzeczą jest. Dlatego, że ze względu na Pana to, co robię, chcę robić całym moim sercem, jak Panu. Aby kiedyś od Niego mógł usłyszeć: sługo dobry, służebnico dobra, wierna, wejdź do radości swojego Pana. A więc Samuel przeszedł przez ten test. Jak mu Pan zakomunikował to? W cudowny sposób. Słyszał Pana. Na seminarium ostatnio zadałem pytanie, kto z was słyszał wyraźnie głos Boga przemawiający do ciebie? Jeden student mi się zgłosił, mówi, że słyszał. Ale na iluś tam. Tak, Sylwek, słyszałeś? Myślałem, że słyszałeś. Ale coś takiego może być. Bóg ma wiele sposobów i Bóg przemawia w sposób słyszalny dla nas, tak jak Samuel. Ale to nie znaczy, że przy powołaniu wszyscy będą słyszeć głos Boży na własne uszy. Będziesz go słyszał, ale inaczej. Kiedy Bóg powołuje Mojżesza, tam słyszy Boga. Bóg do niego mówi twarzą w twarz. Ale tam jeszcze jest ta manifestacja, ja nazywam to szczególnej Bożej obecności. Krzew płonie, ale nie spala się. I Mojżesz zadziwiony podchodzi, ale Bóg do niego mówi: Mojżeszu, zdejm obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Oto ja usłyszałem krzyk mojego ludu i wysyłam ciebie. Popatrzcie, 40 lat Mojżesz miał, kiedy z Egiptu musiał uciekać. Już wtedy Pan do niego przemawiał, już wtedy odbierał, że ma jakieś szczególne zadanie. Tym zadaniem jest uwolnienie Izraela spod tego niewolniczego buta Egipcjan. I myślał, że uczyni to własną siłą. Zabił Egipcjanina, który bił Izraelitę. Ale musiał uciekać. I później 40 lat samotności, odosobnienia, przygotowywania jego charakteru, ale Mojżesz nie zapomniał o Bogu. I Bóg nie zapomniał o Mojżeszu. I mając 80 lat, Bóg go wysyła. Idź, teraz jest czas. Jesteś przygotowany. Halleluja. Wiecie, kiedy patrzę na Mojżesza, 40 lat Bogu zajęło przygotowywanie tego człowieka. Wiecie dlaczego? Bo to, co przeżył później na pustyni z ludem Bożym, przekraczało wszelkie możliwości człowieka. Zgodzicie się? Kilka razy go tam chcieli ukamienować. I Bóg o tym wiedział. I co, wiecie, co mówi o Mojżeszu? To jest najpokorniejszy człowiek na ziemi. Najpokorniejszy. Kiedy Korach powstał i mówi: ty się wynosisz ponad lud Boży, Mojżeszu. Ty i Aaron wynosicie się. Wszyscy jesteśmy kapłanami Pana. Wszyscy jesteśmy tutaj. A wiecie, Mojżesz wtedy upadł przed Panem, nawet nie zajmował się Korachem. Mówi: Panie, ty znasz moje serce. Ty widzisz, że we mnie nie ma żadnego pragnienia wywyższania się nad lud Boży. I wiecie, jak to się zakończyło. Pan stanął za Mojżeszem. Ale ledwo ziemia ich pochłonęła. Na drugi dzień oni znowu nazbierali kamieni, powstali inni, żeby go ukamienować. Gdyby Mojżesz nie był właściwie przygotowany, mógłby zrobić jedną rzecz. Okropną rzecz. Powiedzieć: idę stąd, nie chcę mieć z tym nic. Zrobiłby okropną rzecz, straszną rzecz przed Bogiem. Wiecie, nawet kiedy zdenerwował się na lud Boży, a powodów miał dziesiątki, setki, kiedy zdenerwował się, był poirytowany, zniecierpliwiony już w końcu, zrobił coś, przez co nie wszedł do ziemi obiecanej. I sobie pomyślałem: Boże, jeżeli tak wielki sługa Boży, jak Mojżesz, o którym powiedziałeś, że jest najpokorniejszy. Wystarczyło, że się poirytował, zdenerwował i w tym zdenerwowaniu zrobił coś, czego nigdy nie powinien robić. Wiecie, że uderzył w skałę. Bóg kazał mu przemówić do skały, żeby woda wytrysnęła. On uderzył w złości tą skałę. I nie wiedział, że w tym momencie, tak jakby uderzył Jezusa drugi raz. Bo Jezus jest obrazem skały. On już wcześniej raz uderzył w skałę i woda wypłynęła ze skały. I to było raz i to miało być tylko raz. A później w tej poirytowaniu on wziął i uderzył znowu w skałę. I Bóg powiedział: Mojżeszu, nie wejdziesz do tej ziemi. Nie utracił zbawienia. Jest chwale u Ojca. Wiecie, że na górze przemienienia on tam był. Bóg jest dobry. Ale to nam pokazuje, jak święty, jak wielki jest Bóg. I nie możemy sobie tak lekko traktować tego, co On mówi do nas, czego oczekuje od nas. Musimy wiedzieć, jak postępować przed Jego obliczem. Mojżeszu, nie wejdziesz, ale Bóg go ukształtował, Bóg dał mu czas i Mojżesz tego nie roztrwonił i mógł stać się wybawicielem dla ludu Izraela, typem Jezusa Chrystusa. Bo później sam Mojżesz prorokuje proroka, jak ja wzbudzi wam Pan i Jego będziecie słuchać. A mówił to o Jezusie Chrystusie. A więc możesz mieć powołanie w sposób bardzo spektakularny. Tak jak Mojżesz. Ale ilu ludzi bożych ma tego rodzaju powołanie? Sądzę, że niewielu, tak jak niewielu ma powołanie, słysząc bezpośrednio Boży głos przemawiający do niego. Izajasz, w 6 rozdziale Księgi Izajasza. Możemy przeczytać, że kiedy Izajasz był przed obliczem Bożym, miał wizję chwały Jezusa. To jest zdumiewające, on widział chwałę Jezusa. Tam jest mowa o chwale Boga, ale tekst z Ewangelii Jana nam tłumaczy ten fragment i wyjaśnia nam, że on widział Jezusa. Chwałę Syna Bożego w niebie. Pamiętacie, tam serafy były wokół tronu? Dwoma miały 6 skrzydeł, mają 6 skrzydeł, dwoma zakrywały swoją twarz, dwoma swoje nogi, na dwóch latały i wołały we dnie i w nocy: święty, święty, święty. I kiedy Izajasz miał objawienie chwały Pana, jego obecności, w tym, kiedy był w Bożej obecności, ten mąż Boży, ten wielki prorok Boży zawołał: biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. On nie miał na myśli, że miał brudne, zbrudzone czymś wargi. On wiedział, że ten brud warg dotyczy jego języka, to, co wychodziło z jego ust. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Tam jest obmawianie, tam jest mówienie źle. Ja w tym uczestniczyłem i teraz to widzę. Do tej pory tego nie widziałem. Panie, i mówi: Boże, daj mi oczyszczenie. Wtedy Pan posyła anioła z rozżarzonym węgielkiem, aby te wargi były oczyszczone w taki symboliczny sposób. I wtedy Izajasz jest gotowy. I Pan mówi: kogo poślę? Kto pójdzie? Kto będzie zwiastował? I wtedy Izajasz mówi: Panie, oto jestem, poślij mnie. Jestem teraz, jestem gotów. Jak to dobrze jest, bracia i siostry, kiedy oczyszczamy swoje wargi, kiedy oczyszczamy swoje serca, kiedy obmywamy swoje szaty, jak mówi nam Księga Objawienia, we krwi baranka, abyśmy byli zastani w białych szatach. Ale nie będziemy mogli dalej posunąć się w usługiwaniu, jeżeli nie usuniemy nieczystości. Albo będziesz coś robił, ale nie będzie w tym dużego błogosławieństwa, a później może przyjść zupełne załamanie usługiwania. Dlatego Bóg testuje nas, objawia nam siebie. Zauważyłem jedną rzecz. Im bardziej chcę się podobać Bogu, im bardziej chcesz się podobać Bogu, im bardziej do Boga się zbliżasz, im bardziej szukasz Go w modlitwie, w poście, w czytaniu Bożego Słowa, jesteś nakierowany, aby znaleźć Jego obecność, tym większą masz świadomość zepsucia w swoim życiu. Zauważyliście to? Ja przynajmniej to widzę. Widzę, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. Dlaczego? Bo On jest światłem. A im bardziej zbliżasz się do światła, w tym świetle widzisz to, co kiedyś wydawało ci się takie białe i czyste, tak jak Piotrowi, że on jest gotów, nagle widzisz, że to jest brudne. A więc widzenie i głos Boży, to tego doświadczał Izajasz. Ale Bóg może mówić zupełnie inaczej i mówi inaczej. To jest takie wewnętrzne odbieranie głosu Bożego w naszym duchu, w naszym sercu. I wiesz, że Bóg do ciebie mówi. Wiecie, to jest kapitalne, że my możemy słyszeć Boga i słyszymy Go, dlatego że nasz duch w momencie nawrócenia i zrodzenia został zrodzony, staliśmy się nowym stworzeniem i teraz w naszym duchu słyszymy Boga. Słyszysz Go, kiedy czytasz Biblię, kiedy słuchasz kazania, kiedy słyszysz świadectwo, pieśń, nawet kiedy słyszysz ludzi, oni o tym nie wiedzą, a ty możesz słyszeć Boga. Zdarzało wam się to, że ludzie, którzy kompletnie Boga nie znają, wypowiadali słowa, których wiedziałeś, że to Bóg ich użył, żeby te słowa dotarły do ciebie. Ale trzeba być otwartym, trzeba, no to jest taka kwestia bycia z Bogiem, chodzenia z Bogiem. Wewnętrzne odbieranie głosu Bożego. I im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej możemy i słyszymy ten głos Pana w naszym sercu. To jest kapitalne, kiedy rozmawiasz z Bogiem, modlisz się i On wkłada ci taką 1000% pewność. Tak ma być. To ma być powiedziane. To masz zrobić. I wierz na te 1000%, że to Pan przemawia. Nie masz żadnych wątpliwości. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawia Bóg do swoich dzieci. A więc takie rzeczy. Tych spraw, tych rzeczy jest tutaj wymienionych sporo, bo można ich zobaczyć sporo. To może być słowo prorocze. Ktoś podchodzi, ktoś prorokuje nad tobą, mówi do ciebie, przekazuje ci słowo od Pana. Ale jak mówimy, nigdy nie bazuj na jednym proroctwie. Czekaj na potwierdzenie tego proroctwa. Zbadaj go, doświadcz go, zapytaj Pana, zatrzymaj go, tak jak czytamy, Maria zachowywała słowo w swoim sercu i czekała na wyjaśnienia, na potwierdzenie, żeby mogła zrozumieć. A więc kiedy ktoś przekazuje słowo prorocze, zbadaj je, jeśli uważasz, jest od Pana, coś w tym jest, zachowaj je i czekaj na Boże potwierdzenie. Jeśli chcemy nie zakopać naszego talentu, bardzo potrzebujemy usłyszeć Pana, abyśmy wiedzieli, co On ma dla nas. My wiemy, co powinniśmy już robić, ale co ma ekstra, jeśli chodzi o naszą służbę dla nas. I może na tym dokończę kiedy indziej te myśli odnośnie przemawiania Boga do nas i komunikowania nam odnośnie Jego powołania. Moi drodzy, nigdy nie lekceważmy tego czasu przygotowania. Każdy z nas jest jakby na innym etapie naszej drogi za Panem. I dzisiaj, w tym miejscu, w którym jesteś, pozwól, aby Pan zaczął do ciebie przemawiać. Więcej, oczekuj, że On będzie do ciebie przemawiał. Módl się o to, proś o to, pytaj o to Pana, a On coraz jaśniej, coraz wyraźniej będzie przemawiał do twojego serca. I nie bój się, bądźmy cierpliwi, czekając na Pana. Nie wpadajmy w panikę, nie wpadajmy, cierpliwie czekajmy, jeżeli to jest z Pana, Pan uwolni nas do służby i do zadania. Jeżeli to jest z Pana, to się stanie, bo Bóg stoi za tym i nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. A jeśli trzeba, to rozsunie szerzej drzwi i możliwości.